co w prawie piszczy.
Wracamy do rozmowy o dobrach doczesnych Kościoła. Ja sobie pozwolę zacytować kanon 1254, od razu mądrzej brzmie, kiedy sobie takie liczby przywołam. Kościół katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej, może dobra doczesne nabywać, posiadać, zarządzać i alienować dla osiągnięcia właściwych sobie celów. O tych celach za chwilę. Na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej, to ważne zastrzeżenia?
Tak, to znaczy może się powiedzieć, gdzieś władza świecka, która by tego zabraniała, wtedy należy uznać, że takie posłanie będzie niegodziwe, że Kościół nie potrzebuje, czy nie widzi jakiejś potrzeby koncesjonowania tego dobra. Ono po prostu jest wrodzone, tak, dla wspólnoty Kościoła i koncesjonowanie takiego uprawnienia jest nieuzasadnione i, tak jak powiedziałem, niegodziwe. To, co słyszeliśmy, te terminy, myślę, są wszystkie dla nas jasne, poza może alienacją.
A no właśnie.
Alienacja od łacińskiego alienus, obcy, to znaczy przekazywanie jakichś dóbr kościelnych komuś obcą w obce ręce. Oczywiście, bo może prosić powiedzieć sprzedaż, ale to nie zawsze będzie sprzedaż. Właśnie dlatego jest słowo alienacja, czyli każde jakby, mówiąc kolokwialnie, pozbycie się dobra kościelnego będzie alienacją, ale sposoby tego pozbywania się dobra kościelnego będą rozmaite.
Wspomniałam o celach i one są zdefiniowane w paragrafie drugim tego kanonu. Bez zaskoczeń, chciałoby się powiedzieć. Organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych.
Widzimy trzy główne cele, tak, są one oczywiste, myślę, słyszymy przy ogłoszeniach, które dotyczą, na co było zbierane, jak to się mówi w parafiach, w daną niedzielę, no to wszystko krąży wokół tych trzech celów.
Ale chyba dobrze sobie uświadomić, że właśnie organista, pani czy pan, to też jest ktoś, kogo my zatrudniamy, mówiąc już takimi rynkowymi kategoriami, jako wspólnota parafialna, bo nam przecież on gra.
Oczywiście, tutaj też jest tak, że wiele osób, które pracują przy parafii, pracuje w ramach wolontariatu. Osoby, które dają swój czas bezpłatnie, ale kiedy oczywiście zaangażowanie jest szersze, większe i utrudniałoby pracę zarobkową, wtedy taką osobę się zatrudnia, aby rzeczywiście godziwie ją wynagrodzić za wykonywaną pracę. I w kościele są prace bardzo specyficzne, tak, choćby tak jak praca organisty.
A no właśnie. Nabywane dobra powinny być nabywane wszystkimi sprawiedliwymi sposobami prawa. Czy to naturalnego, czy pozytywnego. To jakoś tłumaczymy?
To są te sposoby nabycia, które wywodzą się od prawa rzymskiego, od czasów starożytnych i tutaj jest podkreślone to, że wszystkie właśnie tego typu sposoby, one są właściwe. Myślę, że to byłoby za bardzo rozdrabniane, gdybyśmy chcieli, bo sposoby są pierwotne, sposoby nabycia, wtórne sposoby nabycia.
Nawet się bałam tego pytania.
Myślę, że nam tego nie potrzeba. Wystarczy nam powiedzieć, że i to myślę tutaj wybrzmiewa, że wszystkie, które są godziwe, prawda, i dopuszczone przez prawo, to tymi sposobami Kościół może to dobra nabywać.
W kodeksie odnotowane jest to, że Kościół ma prawo domagać się od wiernych dostarczenia tego, co jest konieczne do osiągania właściwych mu celów, a wierni mają prawo przekazywać dobra doczesne na korzyść Kościoła. Ja się zastanawiam, a nie obowiązek?
To za chwilę. Widzimy, że ponieważ w pewnym momencie ten obowiązek wiernych, jakby w świadomości wiernych istniał słabiej, stąd kojarzymy zmiany w tak zwanych przykazaniach kościelnych, z których piąte od pewnego czasu brzmi troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Stało się tak właśnie ze względu na to, że ta świadomość obowiązku utrzymania była niewystarczająca. Stąd Kościół, to minimum bycia katolikiem, nazwijmy to, które zawierają tak zwane przykazania kościelne, zmienił. Mówię tak zwane przykazania, bo gdyby to były prawdziwe przykazania, to by się nie zmieniały. Jak się zmieniają, to są tak zwane przykazania. Mówię, ja to widzę jako pewne minimum określenia tego, kto może się uważać za katolika. Tak? To określa te pięć punktów. W tym jest troszczyć o potrzeby wspólnoty Kościoła. Tutaj ta sprzeczność, która jest w paragrafie pierwszym i drugim kanonu 1261, pierwszym jest mowa o prawie i obowiązku, jest pozorna, ponieważ wynika raczej z pewnej niewłaściwości tłumaczenia. Ponieważ pierwsza jest mowa, że integrum est Christi fidelibus bona temporale in favorem ecclesiae confere, czyli taką integrum to nie tyle słowa o prawo, tylko integrum est, że rzeczą właściwą dla wierzących, czyli jakby wynikającą z istoty rzeczy, tak? Czyli i w tym sensie będziemy wiedzieli, że to jest już w tym znaczeniu obowiązek, bo w drugim paragrafie to jest obligacja, więc jest oczywiste, że chodzi o obowiązek jest to uprawnienie, zatem prawo, ale traktowane jako obowiązek, a nie prawo, że można tego nie spełnić.
Zresztą nie odbiegamy w tym względzie od żadnej innej wspólnoty, grupy, które charakteryzują się płaceniem składek. No zawsze z czegoś trzeba zaczerpnąć, żeby móc chociażby dla tej wspólnoty coś zrobić. To wydaje się absolutny realizm właśnie.
W Polsce system jest absolutnie wolnościowy. Te systemy, taki system podobny jest, bywa w innych krajach, ale wiele też krajów ma system zupełnie inny, nie tak wolnościowy. Jest pewna obligacja jasna nałożona choćby w tych krajach, które znają podatek kościelny, są to co część krajów niemieckojęzycznych, czy jeszcze inne formy utrzymania. Są też takie kraje, o tym kodeks wspomina, gdzie nie było żadnej formy przejęcia przez państwo dóbr kościelnych i do dzisiaj są tam obecne beneficja, tak? Czyli ta stara, klasyczna forma utrzymania kościoła, który trzyma się po prostu z ziemi przypisanej do danej jednostki organizacyjnej bądź osoby prywatnej. Także te sposoby rozstrzygania tego są różne. No, u nas my znamy ten właśnie, tak jak powiedziałem, całkowicie wolnościowy sposób utrzymania kościoła.
Przy okazji przypominam, że kwestie związane z finansowaniem kościoła były też już przez nas kiedyś poruszane. Odsyłam do wcześniejszych odcinków, zatem zapraszając państwa oczywiście na kolejny za tydzień. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I ja również kłaniam się państwu. Ewa Skrabacz.